Czy prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, powinna ustąpić ze stanowiska?
Ja nie staram się wchodzić w obszary polityki. Staram się rozmawiać o pewnych sprawach merytorycznych. Nie jestem na tyle zorientowany, bo nie zajmuję się tymi sprawami. Wiadomo, że od lat mówiło się o reprywatyzacji nie tylko w obszarach miasta Warszawy. Nie było ustawy, czy jest wina po stronie pani prezydent miasta Warszawy. Trudno mi powiedzieć. Ja skupiam się dla mnie na ważniejszych sprawach, czyli sprawach pracowniczych, obniżenie wieku emerytalnego, płaca minimalna. To są sprawy, którymi powinien się zajmować przewodniczący Związku Zawodowego i szef Rady Dialogu Społecznego.
Nie podglądał wprawdzie przewodniczący mojej kartki, na której mam przygotowane pytania właśnie do przewodniczącego, ale tak jakby to robił, bo i wiek emerytalny, i płaca minimalna, no coś nie tak, jeżeli chodzi o te postulaty.
Nie.
Nie został spełniony.
No jeżeli chodzi o płacę minimalną z naszego projektu obywatelskiego, który złożyliśmy w 2012 roku jeszcze panu marszałkowi Sejmu z Chetynie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, a tak faktycznie najpierw Rada Dialogu Społecznego przerzuciła do tego projektu bardzo wiele pozytywnych spraw, chociażby związany z algorytmem waloryzacji tej płacy minimalnej. Dzisiaj już obowiązuje, właśnie od nowego roku, od 1 stycznia, bo prezydent Andrzej Duda już podpisał ustawę o stawce godzinowej 13 zł, ale to nie tylko jest 13 zł, bo jeszcze udało nam się wspólnie z pracodawcami na Radzie Dialogu Społecznego, i to jest wielki sukces, że po raz pierwszy wspólnie z pracodawcami, bo nigdy to się nie udało, ustalić stawkę godzinową, ale także do tej stawki godzinowej jest dopisana waloryzacja, czyli ona będzie co roku waloryzowana i jeszcze te 13 zł nie wlicza się do dodatku nocnego, czyli jeszcze plus 30%, jeżeli pracownik będzie pracował w godzinach nocnych i to także będzie obowiązywać przy minimalnym wynagrodzeniu.
To ja zapytam o inną stawkę, o kwotę wolną od podatku. Miała zostać podwyższona, minister finansów zapowiedział wczoraj, że nie będzie. Jest pan rozczarowany?
Jestem rozczarowany, bo my uważamy, że na dzień dzisiejszy tylko parlamentarzyści mają wolną kwotę od podatku, chyba na około 23 tysiące złotych rocznie, bo chyba miesięcznie mają około 2300 zł wolną kwotę, to są tak zwane ich diety i oni powinni pierwsi zabiegać o to, żeby przynajmniej w tym trudnym budżecie na rok 2017, żeby przynajmniej te osoby, które faktycznie mają trudną sytuację, bo my uważamy, że ci pracownicy, którzy zarabiają i żyją na poziomie ubóstwa, tak faktycznie egzystencji biologicznej, to te osoby w ogóle nie powinny płacić podatku dochodowego, no bo przez drugiej strony później idą do instytucji jak opieka społeczna po to, żeby im po prostu dopłacali do czynszu, dopłacali do energii elektrycznej. Dlaczego w taki sposób trzeba robić? Te osoby powinny być po prostu zwolnione. I nasza propozycja była, żeby nie wszyscy, tak jak jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na początek, tam kwotę 8 tysięcy, tylko iść w kierunku degresywnym, żeby na dzień dobry te osoby, które zarabiają na poziomie minimalnego wynagrodzenia, żyją na poziomie egzystencji biologicznej, żeby tego podatku dochodowego nie płacili. To, co mówi pani premier i pan minister finansów, że i pan minister Kowalczyk, że w przyszłości będą starali się, aby faktycznie był jeden podatek. To jest taka, wie pan, ja już znam troszkę polityków, śpiewka może i tej kadencji,
czyli tu pan
a może
jest,
i następnej.
Tu pan jest rozczarowany.
Rozczarowany
jestem. A jeżeli
jestem,
chodzi o wiek emerytalny?
No, jestem tutaj zbudowany. Właśnie zbudowany, dla mnie to nie jest zdziwienie. Ja sobie inaczej tego nie wyobrażałem, że w przyszłym rocznym budżecie nie będzie kwoty na obniżenie wieku emerytalnego. Jest ta kwota zagwarantowana 10 miliardów złotych, czyli obniżenie wieku emerytalnego, a tak właściwie dostosowanie do tego wieku sprzed reformy, którą zrobiła nam Platforma Obywatelska i PSL. Oczywiście my nie odpuszczamy tematu 40 lat mężczyzn z okresu
prezydent
składkowego.
Prezydent obiecał, premier obiecał, na razie nic
okresu składkowego, nie, ale nie wszystko, panie redaktorze. Jak w 2012 roku, dzisiaj właśnie tu mówiłem kolegom związkowcom i koleżankom na spotkaniu, że mówiłem przed Sejmem, jak właśnie przegłosowali tą ustawę, my i tak wygramy. I tak ten wiek wróci sprzed reformy. Będzie? Będzie. I to jest dla mnie najważniejsze. Będziemy w tym wszystkim konsekwentni. Ustawa o prawie zamówień publicznych. Przecież wszystko dotychczas było tak, że wygrywali ci, którzy łamali prawo. najniższa cena zatrudniania pracowników poniżej minimalnego wynagrodzenia, a nawet
podwykonawców,
a nawet i na czarno. I oni korzystali z środków, z pieniędzy budżetowych, czyli naszych podatnika. W tej chwili klauzula społeczna, minimalne wynagrodzenie, umowa o pracę, cena to tylko 40%.
Mówi pan o tych osobach, które zarabiają bardzo mało, jeżeli chodzi o tą płacę minimalną, a jak pan słyszy o takiej sytuacji, że szpitale opuszczają lekarze, którzy domagali się 43 tysięcy wynagrodzenia?
No to jest właśnie taka sytuacja nie od dziś, bo w pewnym momencie sam myślałem jeszcze parę lat temu, gdy podnoszono lekarzom wynagrodzenia, przecież oni zasługują, to są ludzie, którzy całe życie się muszą uczyć, chociaż w tej chwili już we wszystkich profesjach trzeba po prostu całe życie się dokształcać, bo po prostu gospodarka i wszystko idzie w tak szybkim tempie, że musimy nad tym nadążać. I myślałem, że lekarze jak będą dobrze zarabiać, że będą tylko pracować w jednym
szpitalu.
Tak, w jednym szpitalu, w jednej przychodni. Pewnie, że muszą mieć niejednokrotnie jakieś tam obowiązkowe dyżury na pogotowiu, ale to jest
całkowicie inna rzecz. No to ci w Łodzi powiedzieli, będziemy pracować w jednym szpitalu, ale chcemy 43 tysiące złotych
miesięcznie. Ale to jest po prostu, patrząc na nasze realia, no to tak jak 43 tysiące lekarz, no to przepraszam, 25 tysięcy pielęgniarka, 10 tysięcy salowa i tak dalej, i tak dalej.
A tak nie ma.
No ale tak, wie pan, jeżeli tak rozmawiamy, to w takim kierunku to powinno iść proporcjonalnie do potrzeby, bo dzisiaj lekarz sam nic nie zrobi. Pielęgniarka bez lekarza to jest całe
jeden organizm. Ja myślę, że najważniejsza jest ta pielęgniarka, która dba o wszystko.
Tak, ale dzisiaj rozmawiamy na poziomie ministerstwa, chociaż tutaj faktycznie ministerstwo jest zapóźnione, mówiąc delikatnie, mówię o Ministerstwie Zdrowia, jeżeli chodzi o płacę minimalną w wszystkich zawodach, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo panie redaktorze, co z tego, że ten lekarz postawi diagnozę, ale za czym postawi, musi iść do radiologa, musi iść do tego technika, żeby zrobił te badania, do laboranta. No przepraszam, to jest cały organizm. Nawet jeżeli jest zatrudniony ten konserwator szpitalu, czy ta inna osoba, czy jest zatrudniona, czy jest potrzebna w tym całym organizmie. I tak to powinno wyglądać. Tak jak w szkole, ważny jest nauczyciel, ale ważny też jest woźny, żeby miał wynagrodzenie, przynajmniej na odpowiednim poziomie. Także tak to wygląda, niestety.
Związki nauczycielskie grzmią i mówią, że ta reforma oświaty, którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to grupowe i masowe zwolnienie nauczycieli. Solidarność Nauczycielska też tak twierdzi?
Rozmawialiśmy wczoraj na Komisji Krajowej. Przewodniczący Sekcji Krajowej Ryszard Proksa prowadzi te sprawy. Jeżeli będzie ta sytuacja szła w złym kierunku, to na pewno Solidarność tutaj zaprotestuje. No pan przewodniczący Broniarz bardziej jest politykiem niż związkowcem, bo jeżeli go widzę go na demonstracjach KOD-u razem z panem przewodniczącym Petru, idzie w rękę z tym przewodniczącym Petru, który przygotował taką ustawę o związkach zawodowych, że faktycznie by je można było tylko zdelegalizować. Czyli kompletnie pana przewodniczącego Broniarza nie rozumie. Jeżeli będzie potrzeba, to Związek Zawodowy Solidarność, tak jak to mówił do nas świętej pamięci święty Jan Paweł II, my mamy być z robotnikami, władza przychodzi z rąk do rąk, a jeżeli potrzeba, to rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli nie będzie wykonywał swoich zapowiedzi przedwyborczych, jeżeli będzie źle działał, to my wyjdziemy na ulicę, panie redaktorze, i nie jesteśmy żadnym parasolem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla żadnego rządu. To było, minęło za czasów AWS-u, chociaż ja byłem wtedy na Śląsku i też za czasów AWS-u
wychodziłem na ulicę. To jeszcze jedno, walczycie o to, żeby nie handlować, żeby duże sklepy były zamknięte w niedzielę. 100 tysięcy podpisów mieliście zebrać do końca sierpnia, aby posłowie się tym zajęli. Udało się?
Ograniczenie handlu w niedzielę, bo to jest niekiedy manipulacja. To nie jest zakaz całkowity. Ograniczenie, powoli krokami.
Prywaciarz swój sklepik może otworzyć.
To już mamy dawno. Drugiego składamy podpisy i zbieramy więcej, żeby pokazać politykom, bo to jest wspólna akcja Solidarności, ale także wspiera to Episkopat Polski. Chcemy pokazać, że niedziela jest dla pracownika, dla rodziny i ci, którzy są wierzący, dla Boga, dla Kościoła. Tak to powinno wyglądać.
Kiedy Górnik Zabrze awansuje do Ekstraklasy z powrotem?
No chciałbym bardzo, bo widać, zapotrzebowanie jest wielkie. Ostatni mecz, 16 tysięcy osób, środa, czyli dzień roboczy, 16 tysięcy kibiców z Legią Warszawa. Szkoda, że tak się stało. Mam nadzieję, że to tylko będzie jednoroczna karencja.
Ale z Łodzi gratulujemy zwycięstwa w Pucharze Polski z Legią Warszawa.
Dziękuję bardzo i życzę także klubom łódzkim jak najszybszego powrotu do Ekstraklasy.
Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, gościem Radia Łódź, dziękuję.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu.